Wędrówki z Biblią w ręku.
Po przerwie czas na ostatnią część audycji Wędrówki z Biblią w ręku, a my zaglądamy do pierwszego listu do Koryntian, który został napisany w Efezie w trakcie trzeciej podróży około 55 roku. Jaki jest powód napisania tego listu?
Do Pawła dotarły niepokojące wieści o sytuacji wewnętrznej kościoła w Koryncie. No i rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, ta datacja na wiosnę gdzieś 55 roku. Paweł pisze ten list, który porusza wiele tematów, bo jest odpowiedzią na ważne sprawy, na pytania do rozstrzygnięcia. Dlatego wydaje się, kiedy czytamy ten list, że te tematy są powiązane dość luźno ze sobą, ale też trzeba powiedzieć, że są bardzo ważne pouczenia w tym liście zawarte pod względem dogmatycznym, tak jak te o małżeństwie i dziewictwie w 7 rozdziale, o Eucharystii w 11 rozdziale, o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa, o zmartwychwstaniu Chrystusa w 15 rozdziale, czy też pamiętamy, że właśnie w tym liście jest zawarty przepiękny hymn o miłości w 13 rozdziale, który też przez niektórych jest nazywany pieśnią nad pieśniami Nowego Testamentu.
Jeżeli wspomniał już ksiądz o Eucharystii, to jak wyglądały spotkania chrześcijan w Koryncie?
Właśnie, ja myślę, że warto, żebyśmy przynajmniej jeden z tych tematów jeszcze w ramach naszego ograniczonego czasu w audycji poruszyli. O tyle ważny, że jest to też najstarszy tekst o Eucharystii, jakim posiadamy w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Przeczytajmy ten fragment. Paweł pisze tak, udzielając pewnych wskazówek, pouczeń. Udzielając tych pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nie trzeźwy. Czyż nie macie domów, by tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę. I ten tekst bardzo ważny o Eucharystii, który myślę jest znany też naszym słuchaczom. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. I potem następują kolejne też takie dość gorzkie uwagi Pawła o tym, jak wyglądają te spotkania kościoła w Koryncie. Istotne też tu jest zdanie z 33 wersetu. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerzę, poczekajcie jedni na drugich. I zaraz zobaczymy, że też pewne dane archeologiczne nawet pokażą nam, dlaczego mogły być takie, a nie inne problemy we wspólnocie w Koryncie.
Czytając ten fragment, myślimy o Kościele w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Jednak Kościół, wspólnota Kościoła spotykała się wówczas w przeciętnym domu rzymskim.
Tak, przed tygodniem też o tym wspominaliśmy, prawda, że był to ten kościół domowy, czy to w mieszkaniu Pryscylli i Akwilli, chociaż tutaj oni byli rzemieślnikami, dlatego raczej wynajmowali ten budynek, ale już potem Paweł przenosi się do domu Tycjusza Justusa, który na pewno był takim domem rzymskim. Jeżeli spojrzymy na ten rzymski budynek, jeśli ktoś był na przykład w Pompejach, to będzie wiedział, o czym mówię. Tam wiele jest takich rzymskich typowych budynków. to popatrzymy, że on też miał swoje ograniczenia. Te posiadłości, że tak powiem, były dość spore dla jednej rodziny, jeżeli spojrzymy takimi kryteriami współczesnymi, ale musimy też pamiętać, że jeśli mowa jest o domu, tutaj w Nowym Testamencie, to do tego domu należała nie tylko rodzina, ale też niewolnicy, słudzy, oczywiście dzieci tej rodziny i potem wszyscy krewni, którzy bardzo często w jednym budynku przebywali. Jakie wymiary miał taki dom? Szczególnie ważne jest miejscem takie na spotkania przeznaczonym triclinium, czyli sala jadalna, ale też mogli się spotykać w atrium, które było takim centrum każdego domu rzymskiego. I tutaj archeolodzy i bardzo mocno podkreślają właśnie wymiary willi z Anaploga, gdzie triclinium miało 41 metrów kwadratowych, natomiast to atrium miało 30 metrów, ale musimy zawsze pamiętać, że atrium było też pomniejszone o impluvium, czyli ten basen w centrum, do którego spadała woda deszczowa z dachu, który znajdował się najczęściej na kolumnach, przynajmniej czterech, a w tych większych domach było więcej tych kolumn. No i w związku z tym też ruchy i miejsce nawet w atrium były ograniczone.
Słowem, gdy spotykał się kościół, było tam ciasno.
Tak, możemy nawet pokusić się i tutaj takim wielkim autorytetem jest znawca właśnie Koryntu, ojciec Jerome Murphy O'Connor, już świętej pamięci, dominikanin, który pracował w szkole biblijnej w Jerozolimie. On pokusił się o policzenie właśnie na podstawie tych wymiarów tej willi Anaploga, ale też i willi Vetti z Pompeji, że możemy przyjąć, że w tych dwóch pomieszczeniach mogło pomieścić się od 30 do 40 osób maksymalnie, bo tak jak powiedzieliśmy, z jednej strony atrium było ograniczone, ale też musimy pamiętać, że w triclinium najczęściej osoby w pozycji leżącej spożywały posiłek, dlatego też tam najczęściej mogło się pomieścić do 9 osób tylko.
To wszystko wpływało na to, że jednak w kościele koryńskim mogły zostać stworzone, nie wiem, pewne stronnictwa, pewne kategorie, grupy osób, które spotykały się właśnie w tym kościele domowym, a niektórzy mieli utrudniony dostęp.
Murphy O'Connor też stara się policzyć, ilu było wyznawców Chrystusa w Koryncie, w tej pierwszej fazie. Już dochodzi do 40-50 osób, licząc tych wszystkich wymienianych we wspomnianych przeze mnie pozdrowieniach Pawła, na przykład liście do Rzymian, który był pisany w Koryncie. I też jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz, że to wiemy też z innych dokumentów, na przykład od Pliniusza Młodszego. Bardzo często właściciele takich domów, i to było przyjęte w kulturze rzymskiej, nas to może teraz szokować nawet, ustanawiali kategorię gości. Możemy też sobie wyobrazić, że
ważniejsi, mniej ważni.
Taki dobrze sytuowany, nawet członek tej gminy chrześcijańskiej, jednak zapraszał tych swoich przyjaciół, bogatszych wyznawców Chrystusa do triclinium. I tam oni spożywali lepsze potrawy, możemy nawet tak przypuszczać, bo wspomniany przeze mnie Pliniusz Młodszy opisuje taką sytuację na jednej z uczt, że ten człowiek, który zaprosił go razem z znajomymi, miał zasadę tak zwanej eleganckiej ekonomii. Podawał te lepsze rzeczy, te najlepsze rzeczy podawał tylko wybranym i sobie samemu, natomiast innym już, można powiedzieć, te resztki, te gorsze potrawy, i w ten sposób też oszczędzał. I tak było przyjęte w wielu domach rzymskich. I tutaj Murphy O'Connor zwraca uwagę też, że mogło być tak również w Koryncie. I stąd te gorzkie słowa Pawła o tym, że jeden jest głodny, a drugi jest nietrzeźwy, bo ci, którzy byli zgromadzeni w atrium, prawdopodobnie pochodzili z tych niższych warstw społecznych. Oni też tam w atrium czasami musieli cierpieć nawet chłód, bo przez ten otwór w dachu, tak zwane kompluvium, na pewno też zimne powietrze, a w Koryncie zimy też nie są zbyt łagodne, wpadało. W związku z tym mogło dochodzić do takich sytuacji. I to chcę naprostować, to chcę zmienić swoim listem, między innymi ten problem, święty Paweł.
Co do reszty pisze, że zarządzi, gdy przybędzie już do wspólnoty w Koryncie. Tu kończymy interpretację pierwszego listu do Koryntian. Drugi list zostawiamy Państwu jako zadanie domowe. Do lektury można zwrócić tam uwagę na naukę o odkupieniu, temat apostolatu, potrzebę dobrych uczynków w postaci modlitwy, jałmużny czy upomnienia braterskiego, a także na kwestie eschatologiczne. A my za tydzień opuścimy trochę temat świętego Pawła i jego wędrówek, pielgrzymek, bowiem przejdziemy do Betlejem. Wszystko dlatego, że za tydzień przypada Boże Narodzenie. Audycja oczywiście będzie, a klimatycznie wpiszemy się w czas świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję księdzu Adamowi Kondysowi za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I zapraszamy za tydzień w Boże Narodzenie. Audycja Wędrówki z Biblią w ręku, przypomnę, będzie poświęcona Betlejem. Dziękuję za dziś, do usłyszenia. Tomasz Siniew.
Sponsorem audycji jest firma Piomar, transport i logistyka z siedzibą w Opolu.